Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przekazał kondolencje rodzinom ofiar katastrofy pod Grenoble. Spotkał się również z duchowieństwem regionu, gdzie przebywa na wakacjach. O tym wydarzeniu opowie rzecznik Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi. Następnie rozmawiać będziemy z nowo wybraną przełożoną generalną sióstr prezentek, matką Olgą Maślanką. Natomiast w audycji Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej ksiądz Bogusław Trzeciak podejmie temat zwalczania nadużyć w Europie. Na wtorkowy magazyn 24 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI przekazał kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku pod Grenoble. W telegramie przesłanym na ręce arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego watykański sekretarz stanu zapewnił o papieskiej modlitwie za dusze zmarłych oraz o duchowej bliskości z ich krewnymi i wszystkimi pogrążonymi w żałobie.
Pielgrzymi szlak został w dramatyczny sposób przerwany w drodze powrotnej z La Salette, stając się dla wielu kresem ziemskiej pielgrzymki, czytamy w papieskim telegramie. Pociesza nas ufność w Boże miłosierdzie, prowadząca do wiary, że osiągnęli oni swój cel w chwale Ojca Wszechmogącego. Niech źródłem pocieszenia będą słowa świętego Pawła. Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał. Również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim, napisał kardynał Tarcisio Bertone. Zapewnił, że Ojciec Święty modli się dla zmarłych o życie wieczne, w radosnej jedności z Chrystusem. Rannym życzy szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Modląc się o dar odwagi oraz pocieszenia w bólu dla rodzin ofiar, Benedykt XVI udziela im swego apostolskiego błogosławieństwa. Do papieskich kondolencji kardynał Bertone dołączył również swe osobiste zapewnienie o duchowej bliskości i modlitwie.
W Watykanie msza święta za dusze ofiar odprawiona zostanie w czwartek o 7 rano w grotach watykańskich. Polscy księża, siostry zakonne i rodacy w Wiecznym Mieście tradycyjnie co tydzień modlą się przy grobie Jana Pawła II. Tym razem modlitwą otoczą zmarłych pod Grenoble i ich rodziny.
Za polskich pielgrzymów, którzy zginęli w drodze z La Salette, modlono się również w ekumenicznej wspólnocie w Teze. Wśród ponad 4000 młodych ludzi byli tam również Polacy.
Przyjechało ich w niedzielę ponad 300, wszyscy autokarami. W poniedziałek wielu z nich uczestniczyło w porannej Eucharystii, podczas której również modliliśmy się w intencji zmarłych w katastrofie i tych, którzy ich opłakują. Zaraz na początku wszystkim zebranym powiedział o tym główny celebrant, biskup Michael Evans z Anglii, z którym koncelebrowało 300 kapłanów z różnych krajów świata. Dla Radia Watykańskiego mówił w Teze brat Marek.
Niestety nie u wszystkich tragedia pod Grenoble obudziła wyłącznie żal i współczucie. Szczegóły w korespondencji.
W Stargardzie Szczecińskim pojawiły się osoby, które podszywają się pod pracowników Caritas i zbierają pieniądze dla poszkodowanych wypadków w Grenoble. Mówi ksiądz Roman Kuchmistrz, wicedyrektor Caritas archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
Chciałbym w tym momencie przestrzec przed ludźmi, którzy pukają do drzwi i powołując się na Caritas, proszą, oczekują jakichś wpłat. Bardzo mocno przed tym przestrzegam. My żadnych osób nie wysyłaliśmy. Jeśli będzie zbiórka, to będzie tylko przy kościołach, po mszach świętych, jeśli ksiądz arcybiskup taką decyzję podejmie.
Osoby i instytucje, które chcą wspomóc finansowo poszkodowanych, mogą przekazywać pieniądze bezpośrednio w biurach Caritas lub na konto. Jego numer można znaleźć na stronie internetowej Caritas. Można również wysłać SMS o treści Pomagam pod numer 72902. Dla Radia Watykańskiego ojciec Maciej Kosiec, dominikanin.
Rozmawialiśmy o Bogu, o Kościele, o współczesnej ludzkości, a przede wszystkim o tym, że Kościołem jesteśmy właśnie my i że na tej drodze wszyscy musimy współpracować. W ten sposób sam Benedykt XVI podsumował swoje dzisiejsze spotkanie z duchowieństwem diecezji Belluno-Feltre i Treviso. Tego rodzaju dialog z księżmi stał się pewną tradycją obecnego pontyfikatu. Spotkanie zamknięte dla dziennikarzy odbyło się w kościele świętej Justyny w Auronco, niedaleko Lorenzago di Cadore, gdzie papież spędza wakacje. Wzięło w nim udział około 400 kapłanów. Benedykt XVI odpowiadał na pytania związane z życiem chrześcijańskim i duszpasterstwem. Mówi dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, ojciec Federico Lombardi.
To było 10 pytań zadanych przez 10 różnych księży. Dotyczyły one różnorodnych tematów. Niektóre z nich można łatwo wskazać. Problem formacji młodych i ich moralnej świadomości, problemy życia kapłańskiego, priorytety posługi w aktualnej sytuacji duszpasterskiej Włoch i w rozwoju obecnej sytuacji historycznej. Ale poruszano także tematy bardzo aktualne, jak ewangelizacja i dialog. Chodzi o pełen szacunku dialog między religiami w kontekście znaczących ruchów migracyjnych. Poruszono też zagadnienie, które stawia sobie wiele osób, w tym wielu kapłanów, a mianowicie kwestie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. A zatem, jak pogodzić miłosierdzie i prawdę? Następnie poruszono temat soboru i wierności soborowi oraz jego duchowi. Były to, jak widać, zagadnienia bardzo szerokie i bardzo różnorodne. Sam papież już wielokrotnie się do nich odnosił przy innych okazjach, w wypowiedziach i dokumentach, a w tym przypadku podjęte zostały w sposób bardzo żywy. Obecni tam księża słuchali z niezwykłą uwagą, wisieli wręcz u jego warg. Ma era un clima di grande gioia, di grande attenzione. Całość przebiegała w atmosferze wielkiej radości i w skupieniu. Papież odpowiadał ze zwykłą sobie jasnością i zwięzłością na wszystkie pytania, jakie mu zadano, a które, jak myślę, dobrze wyrażały główne troski, jakie księża nosili w sercu. Wydaje mi się, że wszyscy byli zadowoleni, i księża, i Ojciec Święty. Spotkania papieża z kapłanami są zawsze bardzo piękne. On sam zresztą to powiedział. Nie tylko oni mu dziękowali, ale i on dziękował im za przyjęcie i za atmosferę tego spotkania.
Po zakończeniu Ojciec Święty pozdrowił także znaczną grupę wiernych, którzy zebrali się na przyległym do kościoła świętej Justyny placu. Im właśnie zdał on pierwszą relację ze spotkania z duszpasterzami. Podziękował też mieszkańcom okolicy za gościnę. Tu mogę odpocząć nie tylko ciałem, ale i duchem, powiedział Benedykt XVI. Oddycha się tu nie tylko świeżym powietrzem Stwórcy, ale także atmosferą przyjaźni i serdeczności, za którą jestem wam wdzięczny, dodał papież.
Siostra Olga Maślanka została przełożoną generalną prezentek. Wyboru dokonała obradująca w Krakowie kapituła Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Matka Olga ma 43 lata, ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, karmelitańskie studium duchowości oraz szkołę formatorek u salwatorianów w Krakowie. Od 14 lat była wychowawczynią w krakowskim internacie, a od 6 lat radną generalną zgromadzenia. Siostry prezentki są pierwszym polskim zgromadzeniem zakonnym czynnym, czyli bez ścisłej klauzury papieskiej. Założone zostały 380 lat temu. Jak nowa matka przyjęła swój wybór?
Wybór jest dla mnie wielkim wyzwaniem i wielkim zadaniem. Będę chciała prowadzić zgromadzenie, tak do tej pory było prowadzone w Duchu Bożym i w duchu charyzmatu naszej założycielki, sługi Bożej, Matki Zofii Czeskiej. Bardzo proszę o modlitwę, abym to dzieło spełniała zgodnie z wolą Bożą i zgodnie z tym, jak chciała Matka Zofia Czeska.
Proszę siostry, trwająca jeszcze kapituła generalna jest też okazją, by powiedzieć coś więcej na temat stanu zgromadzenia. Ile was jest? Co robicie?
Jest nas 130 sióstr. Pełnimy dzieła apostolskie na terenie Polski. Mamy dwa domy za granicą, na Ukrainie i w Rzymie. Natomiast raczej jesteśmy skoncentrowane na dziele wychowania i nauczania dzieci i młodzieży. Prowadzimy 4 szkoły, 2 licea i 2 gimnazja, 2 przedszkola, dom dziecka, dom pomocy społecznej w Jordanowie. Głównie nasza działalność jest nastawiona na nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w Duchu Bożym i w tym duchu, jaki przekazała nam sługa Boża Matka Zofia Czeska.
Statystyki ogólne dotyczące Polski pokazywały ostatnio wyraźny spadek powołań, zwłaszcza jeżeli chodzi o niektóre zgromadzenia żeńskie. Jak jest w waszym przypadku?
Jest mniej powołań. Obecnie mamy 3 siostry nowicjuszki i 2 postulantki.
Wspomniała siostra, że zakon pracuje głównie na polu szkolnictwa. Czy prowadzone przez was szkoły się rozwijają?
Tak, szkolnictwo się bardzo rozwija. Coraz więcej młodzieży zgłasza się do naszych szkół, zwłaszcza do gimnazjum. W Rzeszowie jest ponad 700 uczniów, w Krakowie około 200 uczniów. Także coraz więcej rodziców przychodzi i prosi, żeby przyjąć dzieci do szkół przez nas prowadzone. jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed nami i chcę dalej w tym duchu prowadzić, żeby objąć opieką dzieci i młodzież w naszych szkołach i żeby te szkoły się poszerzały.
Kiedy matka Zofia Czeska w 1627 roku zakładała pierwszą taką szkołę w Krakowie, nastawiała się głównie na sieroty, na dzieci opuszczone. Jak jest obecnie? Czy prezentki to tylko szkoły elitarne?
Nie, to nie szkoły elitarne. Mamy właśnie w naszym gronie dzieci, które potrzebują opieki. Są to dzieci z biednych rodzin, którym pomagamy właśnie w kształceniu. Nie płacą za kształcenie w naszych szkołach, także całość pokrywa zgromadzenie. Prowadzimy dom dziecka w Łukowicy i tam otaczamy opieką te dziewczęta, które potrzebują i takiej pomocy duchowej i pomocy materialnej. Także nie jesteśmy szkołą elitarną, choć mamy właśnie też dzieci i młodzież pochodzące z bardzo bogatych rodzin.
Proszę matki, żeby szkoła mogła dobrze funkcjonować, potrzebuje dobrej kadry. Jak wygląda sprawa formacji u was? Czy kładziecie mocny akcent na kształcenie profesorek, czy też nastawiacie się na nauczycieli zewnętrznych?
Ze względu na to, że nie ma nas dużo, są siostry przygotowane do pełnienia dzieł prowadzenia szkoły jako siostry dyrektorki, jako nauczycielki. W tym duchu też przygotowujemy siostry na studiach. Natomiast większa część kadry nauczycielskiej to są osoby świeckie. Ale idziemy w tym kierunku, żeby kształcić siostry i przygotowywać je do pełnienia zadań nauczycieli i wychowawców w naszych szkołach.
Wspomniała matka o domach poza Polską. Czy te placówki są nastawione również na szkolnictwo, czy też na pracę bezpośrednią duszpasterską?
Pracujemy w domu u księży Saletynów, pomoc w prowadzeniu domu. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest nastawione na dzieła apostolskie. Prowadzimy pracę wśród dzieci i młodzieży, katechizacja, rekolekcje, pielgrzymki. Jeszcze mamy dom w Watykanie i siostry tam pracują, służą w magazynie Ojca Świętego.
Proszę matki, każda kapituła generalna daje też okazję do ogarnięcia wzrokiem całości dzieł prowadzonych przez zakon. Za co, zdaniem siostry, możecie być wdzięczne Panu Bogu obecnie?
Dzisiaj jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, że nasze dzieło Sługi Bożej Matki Zofii Czeskiej trwa i rozwija się. Że jesteśmy w Kościele i jesteśmy razem z Kościołem. Że obejmujemy troską dzieci i młodzież, która tej troski i opieki potrzebuje. I bardzo za to Panu Bogu dziękuję, Matce Najświętszej i Słudze Boże Matce Zofii Czeskiej.
A jeśli chodzi o wyzwania stojące przed Wami obecnie?
Głównym takim wyzwaniem to jest pomoc dzieciom i młodzieży. To jest pomoc w prowadzeniu ich w Duchu Bożym. Otoczenie opieką również ich rodziny, żeby i dzieci, i młodzież wychowywać i jednocześnie objąć opieką właśnie rodziny. Bo rodziny wiemy, że potrzebują teraz pogłębienia wiary i wtedy będą efekty pracy wychowawczej, jeżeli równolegle będzie się prowadziło i wychowanie dzieci i młodzieży i pomoc taka pogłębiająca życia wiary dla rodzin naszych. I to są główne takie wyzwania. Dzieci i młodzież i rodziny.
Wyboru serdecznie gratulujemy. Życzymy, aby tym wyzwaniom udało się jak najlepiej stawiać czoła. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji dzisiejszego wyboru przełożonej Generalnej Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, czyli sióstr prezentek, mówiła nowa matka generalna siostra Olga Maślanka. Dziękuję serdecznie.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Europejska Agencja do Zwalczania Nadużyć. Przed kilkoma dniami opublikowany został raport z działalności w roku 2006 Europejskiej Agencji do Zwalczania Nadużyć. Składa się ona z oddziałów operacyjnych i śledczych zajmujących się wykrywaniem ewentualnych nieprawidłowości w realizowaniu programów wspólnotowych wewnątrz instytucji unijnych. Prowadzone są jednak również śledztwa i operacje dotyczące tych części budżetu, gdzie odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy Komisją i kraje członkowskie, a więc środki własne, rolnictwo i działania strukturalne. Działalność tego biura trwa już 8 lat. Misją OLAF, bo tak w skrócie brzmi nazwa, jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a więc i jej obywateli, oraz ochrona reputacji instytucji europejskich. Zmierza się do tego przez prowadzenie śledztw w sprawach nadużyć, korupcji i innych nielegalnych działań. Towarzyszy władzom wspólnotowym i narodowym w walce z różnego rodzaju nadużyciami. Również zniechęca, zapobiega i sugeruje rozwiązania legislacyjne dla utrudnienia możliwości nadużyć i nieprawidłowości. To wszystko ma wpływać na publiczną wiarygodność projektu europejskiego. OLAF prowadzi działania według ściśle określonych zasad, a więc w sposób legalny i spójny, proporcjonalnie wobec zagrożeń, bezstronnie i profesjonalnie, szanując prawa i wolności jednostek. Tak gwarantują przepisy ustanawiające wspomniane biuro. Obowiązująca dyskrecja prowadzonych postępowań nie może jednak w żaden sposób przeciwstawiać się prawom człowieka, a szczególnie domniemaniu niewinności w ramach przepisanych prawem międzynarodowym, wspólnotowym i narodowym. Biuro musi utrzymać ścisłą linię równowagi pomiędzy tymi interesami i jest to reguła wyraźnie wpisana w zasady i surowo przestrzegana. W instytucji tej zatrudnionych jest prawie 400 osób, z czego 70% zajmuje się działalnością operacyjną. Budżet to 50 milionów euro. W samym 2006 roku odzyskano ponad 400 milionów euro. Praca biura jest dokumentowana w bardzo systematyczny sposób. Skomputeryzowany system zarządzania dochodzeniami stanowi podstawowe źródło zarządzania informacją. Ta baza danych zawiera informacje na temat nowych, otwieranych i zamykanych działań operacyjnych. Umożliwia to personelowi śledzenie postępu dochodzeń w każdym czasie podczas jego trwania i gwarantuje doskonałą integralność dokumentacji. Raport, który przedstawiono niedawno, przedstawia konkretne przypadki nadużyć odkrytych dzięki działaniu tej organizacji w poszczególnych sektorach. Był to na przykład nieuczciwy księgowy Komisji Europejskiej, urzędnicy niewłaściwie wypłacający pensje, a w dziedzinie pomocy zewnętrznej odkryto fałszywe gwarancje bankowe, wystawianie fikcyjnych faktur. Sprawy dotyczyły zresztą nie tylko krajów członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej, ale również tych, do których skierowana była pomoc finansowa, jak na przykład Boliwia, niektóre kraje afrykańskie. Olbrzymim polem do nadużyć jest ciągle sprawa regulacji celnych. Biuro to współpracuje ze służbami, które w poszczególnych krajach członkowskich zajmują się podobną działalnością. Jest również otwarte na kraje trzecie oraz organizacje zajmujące się walką z nadużyciami, a więc Interpolem, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacją Narodów Zjednoczonych. Dzięki współpracy z Europolem i Europejskim Bankiem Centralnym ochronę znajduje również waluta europejska euro. W ubiegłym roku zorganizowano 5 konferencji i seminariów szkoleniowych dotyczących współpracy z krajami kandydującymi, prowadzeniem śledztw we współpracy ze służbami narodowymi, metodami komunikacji i współpracy. Działa również projekt, w ramach którego współfinansuje się działania służące zapobieganiu nadużyciom w wykorzystywaniu pieniędzy wspólnotowych. Europejska Agencja do Zwalczania Nadużyć i jej partnerzy przekonani są, że dla zapobiegania i zwalczania nadużyć i korupcji powinny być stosowane wszelkie dostępne środki. Ale równocześnie wszyscy zdają sobie sprawę, że podstawowe znaczenie ma budowanie społeczeństwa obywatelskiego, bo w nim odpowiedzialność za postępowania etyczne leży po stronie każdego z nas. Odpowiedzialność nie zlecona instytucjom publicznym, ale naturalnie rozumiana i wykonywana jako działanie na rzecz dobra wspólnego.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. W opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
We wtorkowym magazynie wieczornym z rozgłośni papieskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.